Rozdział pierwszy. Spaślactwo nałogowe. Czy kiedykolwiek prowadząc samochód dłużej niż godzinę rozpinałeś pasek od spodni, bo nieznośnie wrzynał się w brzuch? Czy kiedyś zasapałeś się, próbując na siedząco zawiązać sznurówki w butach? Czy będąc w garniturze, szukasz okazji, by rozpiąć górny guzik i poluzować krawat? To witaj na pokładzie. Kapitan były spaślak zabiera cię w podróż, która może odmienić całe twoje życie. Żeby jednak lekcja, którą chcę się z tobą podzielić, miała jakikolwiek sens, muszę opowiedzieć o sobie. Jestem rosłym facetem przed 50. Leniem. Straszliwym leniem. A przy okazji weteranem odchudzania. Przeszedłem wszystkie możliwe diety, nawet te najgłupsze. Połykałem tabletki cud, śledziłem nowości na rynku Fast Burn coś tam i Slim jakoś tam. Kupiłem tonę najwymyślniejszych urządzeń treningowych. Liczyłem kalorie, nie jadłem węglowodanów. Przez kilka tygodni żywiłem się zupą z kapusty. Biegałem, pływałem, jeździłem na rowerze, chodziłem po górach. Próbowałem dosłownie wszystkiego. I tak przez co najmniej 10 ostatnich lat. Po prostu się odchudzałem. Schemat tych działań był zawsze taki sam. Najpierw z jakichś powodów robiłem postanowienie zrzucenia nadmiaru kilogramów. Zazwyczaj w wyniku wejścia na wagę i przerażającej konstatacji, że im jestem starszy, tym jestem grubszy. Wtedy następowało mocne postanowienie poprawy i gorączkowe poszukiwanie czegoś, co pozwoliłoby mi się odchudzić. Najlepiej szybko i bardzo. Wówczas też zaczynałem się rozglądać za jakimś takim sposobem, którego wcześniej nie próbowałem. Dietą lub innym cudownym wynalazkiem. Tak przez 2-3 miesiące, po których waga rzeczywiście spadała. Wtedy następowało odprężenie. Przecież schudłem, to mogę sobie trochę pofolgować. Wszedłem w spodnie o mniejszym rozmiarze, czas pójść na duże piwo. Nie jadłem węglowodanów przez 2 miesiące, to dawaj, zorganizujmy sobie wieczór chrześcijański. Wino, dużo wina i dużo francuskich bagietek. Miało kilka tygodni. Do ćwiczeń zabierałem się coraz rzadziej, a waga powoli i niezauważalnie rosła. W końcu wszystko zaczynało się od nowa. Wejście na wagę, przerażenie. I efekt za każdym razem był taki sam. Co gorsza, każde kolejne odchudzanie następowało w momencie, kiedy ważyłem dużo więcej niż poprzednio. I tak kilka lat temu zacząłem się odchudzać przerażony wagą 111 kg, by ostatnie odchudzanie zacząć przy wadze 137 kg. Zauważyłeś w tym coś dziwnego? Przez kilka ładnych lat odchudzania przybyło mi ponad 25 kg. To po jasną cholerę były te wszystkie wysiłki. To wstawanie o 6 rano, żeby przejechać na rowerze 10 km. To upokarzające truchtanie w parku. Te wykańczające diety wciskane nam nieustannie przez kolorowe magazyny. Ta wieczna nadzieja, że może tym razem się uda. Że może jakimś cudem zrzucę te cholerne kilogramy raz na zawsze. 10 lat życia i taka porażka. Za jakie grzechy? Trzeba ci wiedzieć, drogi czytelniku, że zawodowo zajmuję się szkoleniami. Różnymi. Razu pewnego rozmawiałem z zaprzyjaźnionym trenerem i ten trochę żartem powiedział, że skoro mam tak wielką wiedzę i doświadczenie w odchudzaniu, to powinienem opracować na ten temat szkolenie. Będzie na pewno dowcipne i odkrywcze. Jest tylko jeden szkopuł, dodał mój złośliwy znajomy. Jak chcesz przekonać ludzi, że masz pojęcie o odchudzaniu, skoro coraz bardziej przypominasz tego ludzika z reklamy opon Michelin? Chyba, że będzie to szkolenie pod tytułem Jak się nie odchudzać. Co tu dużo mówić, miał niestety rację. Kto uwierzy grubasowi, że wie, jak przestać być spaślakiem? Najpierw musiałby rzeczywiście przestać nim być i to w sposób trwały. No dobrze, spróbujmy się za to zabrać z drugiej strony. Może, gdyby się przyjrzeć temu mojemu 10-letniemu odchudzaniu, udałoby się odkryć jakąś regułę, jakąś zbieżność, jakieś pasujące do siebie zachowania, które by mogły wytłumaczyć, dlaczego miast ubywać mi kilogramów, zaczyna mi ich przybywać. Gdzie jest klucz? Zacząłem dokładnie analizować swoje ostatnie okresy odchudzania. Na szczęście byłem na tyle skrupulatny, że w tych okresach codziennie notowałem wagę, korzystając z iPhone'owej apki oraz rodzaj ćwiczeń, które wykonywałem, ich czas i natężenie. Co więcej, od kilku lat moim głównym ćwiczeniem było bieganie, które się samo notowało. Najpierw za pomocą czujnika w bucie, połączonym przez Bluetooth z moim telefonem komórkowym, a później przez apkę z GPS-em w tymże telefonie. W tym miejscu się zatrzymam, bo już pewnie zorientowałeś się, że jestem wielkim gadżeciarzem. Masz rację. Nawet sobie nie wyobrażasz, w jak dużym stopniu. Ale do gadżetów przejdziemy w jednym z kolejnych rozdziałów, bo mogą one być bardzo pomocne w tym, co wspólnie chcemy osiągnąć. No to zasiadłem przed wszystkimi zanotowanymi ćwiczeniami i dietami i nic. Za każdym razem schemat jest taki sam. Najpierw się odchudzam jak szalony. Odmawiam sobie wszystkiego, cierpię diety i zaiwaniam po parku. Potem chudnę i potem odpuszczam. I znowu tyję. Może problem polega na tym, że odpuszczam? Może to właśnie rozluźnienie, które następuje, kiedy zaczynają się pojawiać właściwe efekty, jest odpowiedzialne za to moje niepowodzenie. No bo gdybym dalej kontynuował, ale zaraz. Przecież rezygnuję nie dlatego, że mi się już nie chce, ale rezygnuję zazwyczaj dlatego, że od samego początku aplikuję sobie zbyt wyczerpujący rygor i organizm po prostu po pewnym czasie ma dość. Tak na przykład było z wakustepem. Zapisałem się i wytrzymałem miesiąc. Co z tego, że były efekty, kiedy już po miesiącu na samą myśl, że mam znowu kręcić pedałami obłożony tą nieprzepuszczalną gumową spódnicą z wypompowanym ze środka powietrzem robiło mi się niedobrze. Ileż można? Kiedy przekracza się pułap samozaparcia, cały organizm zdaje się krzyczeć olej to. Więcej tam nie idź. Niech sobie ten wakustep wsadzą razem z tą ich całą kliniką. Już lepiej bądź gruby, niż masz znosić tę udrękę. Już lepiej się pocić przy sznurowaniu butów, a na dłuższe podróże autem wkładać spodnie z dresu na gumce. Co z tego, że obciach? Ważne, że nie boli. Dokładnie tak samo miałem z rowerem. Wstawałem codziennie o 6 rano. Niezależnie od warunków atmosferycznych kręciłem pedałami 10 km. Już po miesiącu zaczynałem mieć ochotę w coś w rowerze zepsuć, żeby tylko jakoś usprawiedliwić, że tego dnia jazda jest niemożliwa. Królestwo za możliwość zwolnienia z tego nudnego zajęcia z siodełkiem wrzynającym się w 4 litery. I tak było za każdym kolejnym ćwiczeniem. Z każdą aktywnością, która miała spowodować zrzucenie kilogramów. Niezależnie od tego, czy była to aktywność na świeżym powietrzu, czy w domu z ławeczką i hantlami, czy było to pływanie w upokarzającej sytuacji jedynego hipopotama w basenie, czy też bieganie na bieżni w ekskluzywnej siłowni. W tym ostatnim przypadku, a raz nawet doszedłem do codziennego biegania na bieżni około 7 km, ten moment rezygnacji przychodził dużo szybciej. Nie dość, że było ciężko, to jeszcze siłownie mają tak zwaną ujemną wartość dodaną, a mianowicie nie ma dla mnie nic gorszego niż dudniąca dyskotekowa muzyka nad głową, wyciszone ekrany z jakimiś niezbyt mądrymi serialami i atmosfera męskiej szatni. To narcystyczne przeglądanie się przed lustrem, czy jakiś mięsień już widać pod skórą, czy jeszcze nie. Koszmar. Zatem analiza poprzednich okresów odchudzeniowych nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. A to oznacza, że podjęcie jakiegokolwiek wzmożonego ruchu i tak skończy się nienawiścią do tego ruchu w czasie mniej więcej 2 miesięcy. Do tego dodajmy, że później następuje oczywiście przyrost wagi, czyli krótko mówiąc, po wyczerpujących ćwiczeniach jest jeszcze gorzej niż było. Zacząłem się zastanawiać, skoro te dotychczas podejmowane próby odchudzania nie działają, to wydaje się oczywiste, że muszę coś robić źle. Pytanie tylko co? A odpowiedź na to pytanie już taka oczywista nie jest. Wtedy przypomniałem sobie znajomego, który usiłował odkręcić zapieczoną śrubę w motocyklu. Pamiętam, jak zapytałem, dlaczego nie weźmie po prostu jakiegoś przedłużenia do klucza, tak, żeby zwiększyć możliwą siłę nacisku i nie zaprze się całym ciałem, przecież pod takim naciskiem śruba musi puścić. Znajomy popatrzył na mnie w sposób, w jaki tylko może spojrzeć inżynier na socjologa i powiedział, w ten sposób jedyne co puści to łeb śruby i będziemy mieli 100 razy większy kłopot, zastanawiając się jak wyjąć to, co zostało w środku. Co zatem zrobił? Po pierwsze nie naciskał. Po drugie popsikał na śrubę jakimś specyfikiem i spokojnie sięgnął po piwo. Odczekał kilkanaście minut, potem spróbował kluczem poruszać śrubą milimetr w jedną, milimetr w drugą, znowu specyfik i znowu łyk piwa. Okazało się, że po kilku małych ruchach i poświęceniu jakiegoś czasu śruba wreszcie puściła i dało się ją wykręcić w całości. Wtedy mnie tknęło. Przecież to oczywiste, gdzie robię błąd. Ja stosuję metodę na rympał. Zapieram się w sobie, wytężam wszystkie siły i po kilku tygodniach urywam śrubie łeb. On ma inną metodę, więc możliwe, że rozwiązanie problemu leży w samej metodzie. No tak, ale przecież stosowałem już wszystkie możliwe metody. Diety, piguły, wysiłek fizyczny i za każdym razem, po jakimś czasie przegrywam. A kilogramów nie dość, że nie chcę ubywać, to zaczynam mieć ich więcej niż przed odchudzaniem. Jednak słowo metoda nie dawało mi spokoju. W końcu zacząłem się zastanawiać nad jeszcze jedną możliwością. Czy czasem nie jest tak, że całość tego, co dotychczas robiłem, to jedynie zła metoda? I czy czasem nie istnieje jakaś inna? No tak, ale gdyby istniała inna skuteczna metoda, to nie mielibyśmy na świecie tylu grubasów. Bo przecież wszyscy by ją stosowali, chyba że nie wiedzą, iż taka metoda istnieje. Przyjmijmy na chwilę takie założenie, że istnieje metoda skuteczna i sprawdzona, ale albo nieznana szerzej, albo też zapomniana. To tak jak z betonem, który został wymyślony i z powodzeniem używany w Asyrii i to w czasach przedchrześcijańskich, by potem w ciemności wieków średnich ulec całkowitemu zapomnieniu. Skoro historia dowodzi, że takie przypadki mają miejsce, to znalezienie odpowiedniej i zapomnianej metody zaczęło mi się wydawać dużo bardziej prawdopodobne. No tak, Ale gdzie szukać? Gdzie może leżeć klucz do odkrycia takiej metody? I wtedy w sukurs przyszedł mi pewien pomysł. Czy to możliwe, by za naszymi niepowodzeniami w odchudzaniu stała nasza jedna negatywna cecha? Współczesna choroba, która jak rak toczy nasze nowoczesne społeczeństwo, a mianowicie niecierpliwość. Przecież chcemy wszystkiego szybko, tu i teraz, natychmiast. I nie chcemy na to pod żadnym pozorem czekać. Dlatego szarpiemy tę śrubę z olbrzymim wysiłkiem i dlatego właśnie zawsze kończy się tak, że zostaje nam w dłoniach jej urwany łeb. Zacząłem zatem rozglądać się za czymś, co mogłoby stanowić metodę na cierpliwość. Na dokonanie zmiany bez żadnego wysiłku. Na odkręcenie śruby w taki sposób, w jaki zrobił to mój kolega i znalazłem. Ta metoda nazywa się filozofia Kaizen.